W dzisiejszej audycji rozmawiamy o niepłodności z Angelą Węcką i właśnie tak jak zapowiedziałam, chciałabym porozmawiać o tych mitach, już częściowo tam o nich napomknęłaś. W Polsce jest oczywiście bardzo wielka burza polityczno-religijna w zasadzie wokół tego się toczy non-stop i bardzo dużo par na tym cierpi. Bo par właśnie, bo to nie jest dramat tylko kobiet, ale są w tym przecież też mężczyźni. To jakby dotyczy dwóch osób tego starania się o dziecko. Wiadomo, że kobieta doświadcza tutaj większych niedogodności, ponieważ to ona uczestniczy w tych badaniach, przyjmuje hormony. Właśnie, co tak naprawdę cię spotyka po drodze? Bo ja na przykład nie mam o tym zielonego pojęcia, tak jak mówisz. O tym się mało pisze. Mało się o tym czyta, mało się o tym rozmawia, więc chciałabym, żebyś nam opowiedziała o tych mitach i o tym, z czym mierzy się każda kobieta, która zmaga się z niepłodnością albo walczy z niepłodnością.
To zacznijmy właśnie od tego mitu in vitro, czyli że płacimy za dziecko grube pieniądze i dziecko nam po prostu wyskakuje od lekarza prosto do naszych rąk. To nie jest prawda. I to jest właśnie w sumie jedno z największych kłamstw, że po prostu idziemy do kliniki, robimy kilka badań, mamy kilka zastrzyków i wszystko się kończy. Tak na szybko, proces in vitro polega przede wszystkim najpierw na stwierdzeniu, czy na pewno jest nam potrzebne, czy na pewno lekarz nie wdroży dodatkowych badań lub sposobu leczenia i nie będziemy starać się naturalnie. In vitro powinno być taką ostateczną deską ratunku, kiedy inne metody po prostu zawodzą lub na przykład mamy niedrożne jajowody. Bez nich tak naprawdę nie będziemy w stanie zejść w ciążę. Następnie zaczyna się stymulacja. Stymulacja to jest prawie dwutygodniowe czasami branie po jednej, po dwa zastrzyki prosto w brzuch. To już jest pierwsze takie wyzwanie, bo trzeba nauczyć się samemu podawać sobie ten zastrzyk. Nie mamy pielęgniarki, nie idziemy do pielęgniarki, która nam to zrobi. Możemy oczywiście i warto zachęcić partnera do wsparcia w ten sposób, żeby on nam dawał te zastrzyki, ale nawet wiedząc to po sobie, ja wolałam czasami zastrzyki dawać sobie sama. Po prostu wiedziałam już, gdzie na moim brzuchu są wzrosty, gdzie tak naprawdę mniej boli i byłam w stanie bardziej w to celować. Więc na samym początku mamy wielki boom, czyli właśnie zastrzyki. Następnie tak naprawdę odczekujemy kilka dni i co dwa dni wracamy do lekarza, a więc zaburzamy sobie tak naprawdę pracę zawodową, taki spokój domowy, jeżeli mamy daleko do kliniki, bo na przykład jesteśmy przypadkiem, który chcieliśmy znaleźć po prostu lekarza, który bardziej nam pasuje, który jest bardziej na przykład od endometriozy albo od immunologii, wtedy jeździmy tak naprawdę i 100, i 200, i 400 i wiem, że są kobiety, które nawet przemieszczają się na dany miesiąc za zupełnie inny rejon Polski, żeby być właśnie blisko tego lekarza. Więc to jest kolejna tak naprawdę trudność. Jak pogodzić też życie zawodowe, bo ja na przykład mam działalność, dla mnie to było proste, po prostu biorę pracę ze sobą do pociągu i jadę. Ale inni muszą kombinować L4, czy chcą powiedzieć szefowi, czy nie chcą powiedzieć szefowi. Dużo kobiet nie chce mówić szefowi, bo to jest jasny sygnał, że staramy się dziecko bardzo aktywnie i też może mieć to ciągnąć ze sobą jakieś konsekwencje. Więc musimy oprócz takiego bólu fizycznego dawania sobie zastrzyków, które niektóre są bardzo bolesne, musimy organizować sobie życie zawodowe. Kolejna taka sprawa to jest oczywiście punkcja, przy której zwłaszcza kobiety z PCOS mogą mieć tak zwaną hiperstymulację, która może nawet skończyć się w szpitalu. To oczywiście są skrajne przypadki, natomiast bardzo wiele kobiet czuje się po punkcji po prostu źle. Tutaj w krótkiej narkozie są nam pobierane właśnie komórki, które zostały wystymulowane w stymulacji i to od nich tak naprawdę zależy, czy będziemy mieć dalszą część in vitro, czy nie. Ja w pierwszym swoim przypadku nie miałam ani jednego zarodka i to było dla mnie, to był ogromny strzał, bo też kolejny mit in vitro, to, że zawsze jest jakiś zarodek, że zawsze ma się kilka prób, zawsze jest kilka tych transferów, nie martw się, będzie dobrze. Ale ja nie miałam żadnego zarodka. To znaczy, że znowu będę musiała mieć stymulację, którą trudno przeszłam. Więc tak to wygląda. Następnie mamy transfer i ten transfer albo jest na świeżo, kilka dni po stymulacji, po punkcji, albo tak jak ja miałam, jest on mrożony, czyli właśnie nasze dzieci, tak jak ja pisałam w posłowie w książce, są chwilowo na zimowisku. Moje dziecko na przykład czekało na mnie, bo jestem świeżo po transferze, czekało na mnie 10 miesięcy, więc z mężem razem mówiliśmy, że po prostu dziecko jest chwilowo na zimowisku. I po transferze tak naprawdę jest kolejne dwa tygodnie czekania bardzo trudnego, bardzo wymagającego, gdzie wszystkie myśli krążą tylko wokół tego, żeby zrobić betę z krwi albo zrobić test ciążowy. Nie możemy zrobić tego za wcześnie, bo wyjdzie negatywny i to też może się odbić na naszym samopoczuciu. I tak naprawdę te mity o in vitro, że to jest takie proste, łatwe, przyjemne, rozbijają się o to, że to jest trudne fizycznie, to jest skomplikowane logistycznie i to czasami wymaga ogromnej odwagi, żeby iść dalej, zwłaszcza pomimo spektakularnych porażek. To są takie mity bardzo o in vitro, mogę też trochę jeszcze o niepłodności powiedzieć, ale jako że jestem w tym temacie bardziej aktualnie, to mi przyszło na myśl jako pierwsze.
A jak się teraz czujesz?
Zależy. Jest to taki inny czas, bo jestem, tu będziemy mieć taką lekcję na żywo, jestem 6 dni po transferze blastocysty pięciodniowej i teoretycznie czuję się bardzo źle, jestem spuchnięta, Państwo tego nie widzą, ale właśnie jestem opuchnięta, ciężka, mój brzuch jest już takiej sporej wielkości właśnie przez to, że mam bardzo dużą dawkę leków, bo to w sumie możemy nawiązać jeszcze do tych mitów, jest takie przeświadczenie, że dodają lekarze nam najwyżej do transferu progesteron, czyli tam leki, które pomagają nam ogarnąć tą ciążę, zwiększyć szansę, ale w przypadku, kiedy tak jak ja, mamy różne problemy immunologiczne, problemy takie genetyczne, to do tego progesteronu dochodzi 8 innych leków. Więc tak naprawdę po naszej rozmowie będę musiała sobie znowu zrobić zastrzyk, znowu wziąć tabletki, pamiętać o nich, pamiętać o odpowiedniej ilości nawodnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taki stresujący czas, w którym trzeba to całe swoje życie dopasować do tych najważniejszych momentów, zrezygnować z tej kawy na wszelki wypadek, zrezygnować właśnie z treningów, zrezygnować z takiego aktywniejszego trybu życia, żeby dać też organizmowi czas na reakcję po transferze, więc no jest to wszystko takie skomplikowane i we mnie tylko te emocje też się tak bardzo kotują, że sama nie umiem ich do końca jeszcze nazwać.
To o tym porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Teraz chwila przerwy. Zostańcie z nami.